Jezusa z Nazaretu. Jeśli chodzi o jego rodowód, takie badanie genetyczne, teraz bierze się pan kawałeczek Boże włosa z brody i można zobaczyć, no właśnie, cały ciąg do tyłu Jezusa, cała genetyka jego jest zawarta właśnie w rodowodzie w ten sposób. Więc nie jest on postacią mityczną, ale historyczną. Bardzo dla nas ważne, byśmy również mieli wewnętrzne przekonanie co do tego, wysłuchajmy prymasa tysiąclecia, błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, to jest druga część jego nauczania skierowanego do dziewcząt z 1958 roku. Jesteście własnością Chrystusa. Pragnę wam przypomnieć, że jesteś również własnością Chrystusa. Tak ślicznie śpiewa Kościół Boży o Chrystusie. Jezu, koroną dziewic, którego porodziła jako dziewicę dziewica matka. Chrystus lubił się otaczać swoistym towarzystwem. Lubił tłumaczyć swoją naukę przez wspaniałe porównania, w których występują dziewice. Znacie wszystkie piękną opowieść o pannach, które wyszły na spotkanie oblubieńca ze światłem pochodu. To cudowny obraz czujności człowieka, który oczekuje nieustannie Boga. Mógł Chrystus Pan wynaleźć sobie inny przedmiot porównania. Wziął dziewicę, pięć mądrych panien, które nabrawszy oleju do lamp swoich wyszły na spotkanie oblubieńca. Chrystus jest przecież synem matki dziewicy. Czyż to nieznamienne, najmilsze dzieci, że słowo przedwieczne sam Bóg chciał na tej ziemi skorzystać z najczystszego serca, jakie posiadała Maryja. Jak takim się zawierzył, taką wybrał Ojciec Niebieski swojemu Synowi. Taką też ogarnął swą świętością Duch Święty, w szczególny sposób przejawiła się moc i miłość Trójcy Świętej nad dziewicą z Nazaretu. Odkąd Chrystus, wdzięczny Maryi za to, że chciała być służebnicą Pańską, otacza najtroskliwszą opieką świat kobiecy i dziewczęcy. Wzrusza się, gdy widzi dzieweczkę na barach, dźwiga ją i woła: dzieweczko, tobie mówię, wstań. Wzrusza się, gdy matka wdowa prosi za swą córką. Wrażliwy na tę prośbę Jezus spełnia jej życzenia. Patrzcie, ile delikatności wkłada Chrystus w rozmowę, gdy spotka się z niedolą i męką kobiecą w tak wyjątkowej sytuacji, jak rozmowa z Samarytanem. Chrystus umie przemówić do duszy. Niczym nie uraża, walczy, aby zagubionego człowieka pozyskać Bogu. Wreszcie, gdy dokona się ostateczna tragedia w duszy kobiecej, Chrystus staje się obrońcą i pyta: nikt cię nie potępił? Ja cię nie potępiam, idź w pokoju i nie grzesz więcej. Ileż tu delikatności, ile wrażliwości i niezwykłego wyczucia duszy kobiecej. Jeden z pisarzy kościelnych wspaniale o niej mówi, tłumacząc: nawet Ewa, jeśli zgrzeszyła, to nie tyle przez złość i przewrotność swej natury, ile wskutek niezwykłej ruchliwości umysłu, tak właściwej duszy kobiecej. I wy, najmilsze dzieci, macie w osobie Chrystusa szczególnego obrońcę. On ustanowił przez swą naukę nowy styl odnoszenia się do kobiety, nowy kodeks towarzystwa. On was podniósł i walczył o waszą godność, w szczególny sposób wyczuwając potrzeby rodzaju ludzkiego. Na Kalwarii ustanowił kobietę matką rodzaju ludzkiego, ukazując Janowi Maryję: oto matka twoja. Kościół Święty, wyczuwając intencję Chrystusa, umieścił jego matkę tak blisko w swym życiu, iż dziś nie można już zrozumieć życia Kościoła, jego ducha, modlitwy i pobożności bez przyznania Maryi tego miejsca, które miała na Kalwarii i które zajmuje na wszystkich ołtarzach świątyń katolickich. Kościół Święty oddał Wam, najmilsze dzieci, wielką macierzyńską przysługę. On Was wybrał, On Was uświęcił i On Was bronił. Tak często słyszycie o wyzwoleniu kobiety, zwłaszcza w czasach dzisiejszych. Gdy ludziom stare prawdy wydaje się czymś nowym, zapomina się o tym, że wyzwolenia kobiety dokonał sam Pan Jezus Chrystus, zarówno wtedy, gdy ją wyzwalał z grzechu i ciemności, a wprowadzał do swojej przeciwnej światłości, jak i wtedy, gdy spoczął na jej ramionach, gdy matkę swoją znalazł wśród was, gdy Kościół swój oddał w jej opiekę, gdy ją uczynił matką wszystkim. To było wywyższenie, to był awans, to było zwycięstwo kobiety. Nową epokę w traktowaniu kobiety stworzył nie kto inny, tylko Chrystus, a za nim Jego Kościół i chrześcijaństwo. Wszędzie tam, gdzie ono jest żywe i gdzie wiara jest żywa, jest szacunek dla dziewictwa, dla dziewczęcia, dla kobiety, dla matki i macierzyństwa. Ale gdzie zaczyna się umacniać albo odradzać pogaństwo, wtedy jest atak i zamach na waszą godność, na waszą czystość i skromność, na waszą pozycję społeczną, dziewiczą i macierzyńską. Tak więc, najmilsze dzieci, Kościół, który was wybrał i od początku walczył o szacunek dla was, dla waszej czystości, skromności i Bożego pochodzenia, ten Kościół i dzisiaj nadal o was walczy. Nie wystarczy jednak mówić wam tylko o wielkiej waszej godności. Trzeba mówić o waszych obowiązkach i zadaniach. Stoicie w tym miejscu, gdzie już tyle razy zbierały się wielkie rzesze ludu polskiego, który podnosząc swoje oczy, szukał onych miłosiernych oczu świętej Bożej Rodzicielki, świętej Bożej Karmicielki, Matki Dziewicy, Królowej Świata i Polski Królowej. I wy również podniesiecie ku niej wasze dziewczęce oczy, wasze jasne czoła, wasze promienne twarze. Podniesiecie myśl i serca, wyprężycie wolę, aby przyjąć dziś na siebie wielkie zadanie, które przyjęła cała Polska, a które przyjąć również musi polski świat dziewczęcy. Ale jakie to zadanie?